Wojciech Sulecinski, jest 9:08. Witam Państwa w komentarzach. Moimi gośćmi dzisiaj dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Witam serdecznie.
I Tomasz Sieliwończyk, Telewizja Polska.
Kłaniam się.
No to chcę po pierwsze wrócić do tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem. Przed tygodniem Janek mówił, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest odpowiedź na to, co zrobiła Platforma Obywatelska. Nie kwestionuję tego zdania, ale jednak pojawił się drugi powód, który dość jasno w czasie przedwczorajszej, czy też wczorajszej, bo nocnej debaty pojawił się. No czyli mówiąc najkrócej, Trybunał Konstytucyjny przeszkodziłby naszym projektom, w związku z tym musimy go zmienić. To jest takie hasło, które właściwie padało wprost z mównicy sejmowej. Nikt tego już właściwie nie kryje, więc ten powód wydaje się być też mocno oczywisty.
I rozumiem, że zostałem wywołany do tablicy.
Tak, tak.
No chyba, że nie czujesz się na siłę. To...
PiS mówi prawdę. Trybunał Konstytucyjny w tym kształcie, w którym jest teraz, albo w tym kształcie, w którym został dokoptowany w czerwcu, przeszkadzałby w realizacji pomysłów gospodarczych, politycznych, ustrojowych Prawu i Sprawiedliwości. Z prostego powodu. No, doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny w takich sporach, które toczyli obywatele z władzą, stawał po stronie władzy, argumentując nawet, że władza w sytuacjach tak zwanej wyższej konieczności ma prawo do daleko posuniętej ingerencji w życie obywateli. I tutaj podam tylko te dwa sztandarowe przykłady, zarówno w kwestii upaństwowienia prywatnych pieniędzy zgromadzonych na funduszach emerytalnych. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nic obywatelom do tego, to nie są wasze pieniądze. Nagle decyzją Trybunału nasze pieniądze stały się pieniędzmi państwowymi, którymi władza może spokojnie dysponować. I wcześniej również w kwestii związanej z wiekiem emerytalnym.
Ale czy można w takim razie PiS się ma czego bać, bo sam powiedziałeś, że w tego typu sprawach bierze stronę rządzących. Dziś to PiS jest rządzący.
W ogóle chciałem o czymś takim powiedzieć przewrotnie, że spodziewam się, że Trybunał Konstytucyjny stanie się w tej chwili taką maszynką do głosowania, która popiera obecną władzę, ale niestety myślę, że w tej konfiguracji wybranej w czerwcu tego roku, myślę, że tu nie ma wątpliwości, ze złamaniem prawa, Trybunał Konstytucyjny stałby się takim bastionem opozycji.
No tak, ale
a teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy mi się to podoba, to znaczy, czy Trybunał Konstytucyjny powinien być takim bezpiecznikiem, mechanizmem kontrolnym, czasami takim wędzidłem dla władzy? Tak, uważam, że każda władza, PiS także, takie wędzidło powinna mieć. I Jarosław Kaczyński dobrze wie, że w tej konfiguracji Trybunał Konstytucyjny takim bezpiecznikiem byłby i być może rzeczywiście wetowałby, czy też uznawał za niekonstytucyjne wszystko, co PiS przegłosuje.
Panie doktorze, chcę spytać, dlaczego pana zdaniem PiS pierw wykręca bezpiecznik, a potem dopiero próbuje naprawić instalację elektryczną w budynku?
No pewnie boi
się... Bo tak się robi, przecież, że się najpierw wykręca bezpiecznik.
Pewnie boi się pożaru, ale w gruncie rzeczy ja myślę tak, że jakby ukształtowało się takie przekonanie, tak, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są partyjni. No mi się wydaje, że nie, że jednak mimo wszystko to...
Jak ich nie lubimy, to się okazują partyjni, nawet się okazuje, no co robią ich córki oraz co oni robili 35 lat temu.
No właśnie, ale jest coś takiego, że ta desygnacja poprzez partie, tak, które tam gdzieś, nie wiem, wystawiają swoich kandydatów, których będą popierać w trakcie głosowania w parlamencie, nie oznacza, że to są funkcjonariusze partyjni. To są przede wszystkim prawnicy i jak myślę, z tego później wynika taka konsekwencja, że już kiedy zostają sędziami, no zajmują się tylko prawem. I w tym sensie, jak sądzę, jest to takie trochę nadużycie, że o Jezus, mamy przewagę, to oni będą jakby rozstrzygali jakieś spory konstytucyjne czy zgodność z prawem po naszej myśli. No nie. I mi się wydaje, że PiS ma też gdzieś z tyłu głowy taką jedną rzecz. Kiedyś trzeba było składać oświadczenia, czy było się tajnym współpracownikiem, czy nie. To ruszyła ta machina. Wszyscy złożyli, potem się okazało, że to niekonstytucyjne. I PiS się chyba też tego boi, że...
Znaczy, że pana zdaniem znowu będziemy składać te oświadczenia? Już 6 razy składałem.
No być może. Ale to są te roczniki tam 72...
Mnie to strasznie zawsze wkurza, dlatego że każą mi najczęściej składać te orzeczenia ludzie, którzy nie mają mojej przeszłości.
Otóż to.
pan doktor powiedział o tym, że ugruntowało się przekonanie, że Trybunał to są ludzie bezpartyjni, no to myślę, że przedwczoraj posłowie wzięli nadgodziny, żeby popracować nad tym, żeby to przekonanie wycofać ze świadomości ludzi. Janek z kolei mówił o tym, że PiS mówi prawdę. Ja myślę, że to jest tak, że i PiS, i Platforma mówi nam pewną prawdę tym sporem, tym zięciem się za bary w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Pewną prawdę o obiektywności. Znaczy każdy, kto miał jakąś taką wizję tego, że Trybunał jest bezstronnym, obiektywnym ciałem, który w sposób
po tej dyskusji
oderwany od wszelkiego rodzaju tak, uzależnień partyjnych będzie w stanie rozstrzygać różnego rodzaju spory, czy na linii obywatele
no tak, państwa. Tak naprawdę chyba to Trybunał powinien rozstrzygnąć po pierwsze sprawę swoją, czyli mówiąc najkrócej, no powinien rozstrzygnąć kwestię tej nowelizacji, którą przeprowadził w poprzednim Sejmie, przeprowadziła koalicja Platforma PSL. Po tym orzeczeniu powinniśmy sprawę uporządkować, mówiąc najkrócej.
Nie, no było kilka sposobów prostszych załatwienia tej sprawy i oczywiście, że tu jest jakby piłeczka pierwsza po stronie Platformy. W ogóle ten sprój ma bardzo, bardzo klarowne, arytmetyczne rozstrzygnięcie winy. To znaczy ona jest taka jak stosunek winy PiSu do Platformy jest taki jak, nie, no 5 do 2, tak? Bo ci się zamachnęli na 5, ci dwóch powołali w sposób nieuprawniony. Więc jest kilka sposobów, czy było kilka sposobów na to, aby tę sprawę rozprowadzić tak, aby na przykład żeby ludzie nie tracili czasu do drugiej w nocy w Sejmie, a my przed telewizorami.
Profesor Sol to określił, że Platforma pojechała po bandzie, a PiS jedzie już na całego, że nie ma bandy.
No nie, ja słyszałem też taką analogię, nazwijmy to, za to, że Platforma ukradła jabłko z sadu PiSu, ten pociągnął ich z kałacha serią, z kałacha, na którego nie mieli pozwolenia. To też takie analogie są.
Dość ryzykowne. Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tej rozmowy i też porozmawiamy, kto jest beneficjentem tego sporu, bo to jest spór, który moim zdaniem jest wyraźnie sporem politycznym, w którym ukształtowały się nowe stanowiska. Powiedziałaś Platforma, ja bym powiedział Nowoczesna. Zobaczymy.
Dokładnie.
Wojciech Szuleciński, witam państwa ponownie. Doktor Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Tomasz Sieliwończyk. Komentowaliśmy sprawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, no ale w niej także zarysowały się jakby nowe stanowiska polityczne. Ja powiem, ciekawy jeszcze równocześnie dla Polsatu wywiad z prezesem Kaczyńskim, który jest o tyle ciekawy, że był to chyba bardzo szczery wywiad. W bardzo wielu sprawach mamy takie stanowisko, którego ostatnio nie usłyszeliśmy z ust prezesa. Tym razem prezes mówi wyraźnie o pewnych celach politycznych, które sobie stawia. To wszystko razem zarysowuje pewien nowy klimat polskiej sceny politycznej. Wreszcie to takie nieszczęście w postaci chyba wyjścia z sali przez Platformę Obywatelską, które zostało źle przyjęte przez media. Pytanie, skąd się wzięło, bo noszę takie wrażenie, że zdaje się sama Platforma nie do końca była pewna, czy chce wychodzić. Taki owczy pęd nastąpił tam, choć przywódczynią stada, jak rozumiem, była pani premier Ewa Kopacz.
Znaczy, ja sądzę, że nie jest to zjawisko nowe. Już parę razy różne formacje wychodziły, także jest to jakaś forma takiego, bym powiedział, rozżalenia, że nic nie możemy, wychodzimy i w ten sposób bojkotujemy, ale...
W pierwszym miesiącu funkcjonowania parlamentu, który będzie trwał 4 lata, jest to dość ryzykowne, bo potem co już zostaje?
No ale jakby głębokie rozczarowanie sytuacją, która się ujawniła i to w stosunkowo krótkim czasie na sali sejmowej. Być może tego typu gesty no, w ramach takiej, bym powiedział, skrajnej rozpaczy staną się bardzo częste. No nie wiem, nie mieliśmy sytuacji, żeby jedna formacja miała tak dużą przewagę. I to trochę demoluje taki, bym powiedział,
Platforma Obywatelska z PSL miała trwałą przewagę, która dawała im tak naprawdę komfort rządzenia przez ostatnie 8 lat.
No dobrze, ale zawsze jak paru tam zabrakło, to no, ale się robiły schody.
Dokładnie, przepraszam bardzo, Zbyszek Ziobro i Jarosław Gowin są takimi samymi koalicjantami, jak byli chłopcy z PSL-u, no pod tym względem.
No ale nikt z PSL-u nie był w PO, oni byli w PiS-ie.
No może, no ale w każdym razie jest to moim zdaniem pytanie o zachowanie opozycji i też pytanie o to, kto zostaje tym liderem opozycji. Wczoraj była taka próba z takiego spotkania, na którym mieli się ci liderzy opozycji pokazać. Pokazało się ich dwóch, czyli pan Kosiniak-Kamysz i Ryszard Petru. Nie było tam lidera Platformy Obywatelskiej, może dlatego, że wciąż go nie znamy.
To jest właśnie pytanie o nawet nie tyle o przywództwo w sensie opozycji, tylko na przykład o to, co w hipotetycznej sytuacji, kiedy na przykład znika nam teraz PiS ze sceny. Znaczy, co jest oprócz PiS-u na scenie politycznej Platforma, która ucieka się do dosyć zdewaluowanego gestu w postaci wyjścia. Platforma, która, no nie chcę powiedzieć, że rozszarpana konfliktem związanym z walką o przywództwo, ale on będzie narastał między Schetyną a Siemoniakiem. Platforma, która tak naprawdę jest zdolna tylko do tego gestu wyjścia, i w tym kontekście te młode wilczki z Nowoczesnej, które się pojawiają, stanowią pewną wartość, która jeszcze pewnie musi się rozwijać, kiełkować. Ale jest jeszcze jeden powód tego wyjścia, uważam, dezaprobata i niemoc, ale jednak chyba pewne takie poczucie odpowiedzialności za to, że ten bigos, to myśmy też trochę naważyli, i to było takie poczucie, które być może Platformie też utrudniało udział w tej debacie, stąd decyzja o podobno spontaniczną
słowo
wyjściu.
Bigos, ono jeszcze zaistnieje w naszym dzisiejszym programie. Jan Błaszkowski.
Wyjście z sali opozycji ma sens i jest ważnym manifestem, ważną deklaracją, którą często media lubią, w sytuacji, gdy opozycja wychodzi cała. Tak jak to było na przykład w poprzednim Sejmie, gdzie wychodziło PiS i tak naprawdę oznaczało to, że wychodziła cała opozycja, bo się zostawało na sali Ruch Palikota czy SLD, no to byli, nie ukrywajmy, cisi popieracze władzy. W obecnej kadencji wyjście Platformy, a pozostanie na sali przede wszystkim Nowoczesnej, ale także PSL-u, daje ogromne szanse obu tym ugrupowaniom na lepsze zaistnienie. To, co zrobiła Nowoczesna, która wysłała chyba prawie cały swój klub na mównicę po kolei, to z punktu widzenia politycznego zdobywania punktów u wyborców, u potencjalnych wyborców, także łowienia tych ludzi, którzy poparli Platformę, a teraz ewentualnie skłaniliby się ku Nowoczesnej, było bardzo dobre. Symptomatyczny był wywiad, który przed chwilą słyszeliśmy w Radiu Gdańsk z Grzegorzem Furgo, który nie darł szat, tak jak Platforma Obywatelska, i nie mówił o tym, że PiS dokonuje zamachu na demokrację.
On dzieli tę odpowiedzialność,
ale też mówi o coś takiego. No, sorry, Winnetu. Mają większość, więc rządzą. No, nie oszukujmy się, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygrało władzę, to teraz pozwoli, żeby rządziła Platforma poprzez swoich ludzi w różnych instytucjach. No tak się robi politykę.
No, ale Platforma też musi się nauczyć być w opozycji.
No więc ona
szuka jakichś.
Też szuka lidera, bo moim zdaniem paradoksem zaczyna być
liderem wychodzenia z sali była Ewa Kopacz. I to było takie troszeczkę nadreaktywne. Powiedziałbym dosyć zgodnie z takim profilem charakterologicznym pani premier.
Głosu na słynnych wywiadach na schodach.
W trakcie tej walki Ewa Kopacz wyszła tutaj, wyprowadziła swój chlub w charakterze PO lidera, czyli tam ustępującego lidera, i myślę, to zadziałało w sposób symboliczny, natomiast faktycznie symptomatyczne było to schowanie do trzeciego i drugiego szeregu Siemoniaka i Schetyny. No to będzie osłabiało Platformę w tej okresie kiełkowania się.
No tak, ale właśnie, bo zaczynam odnosić takie wrażenie, że część wyborców mówi sobie, no Platforma Platformą, ale ten Ryszard Petru to jest taki facet, który. I teraz pytanie, czy nie zaczyna być taka sytuacja, w której ten Ryszard Petru staje się liderem już nie tylko swojego własnego ugrupowania.
Ale całej opozycji. Jest taka koncepcja, zdaje się, Ryszarda Bugaja, który zapytany o przywództwo w Platformie Obywatelskiej odpowiedział: Rysiu Petru.
No właśnie, no ale to jest...
Rysiu, bo ma takie same imię.
No tak, ale odnoszę takie wrażenie, że jednak instytucjonalna siła Platformy Obywatelskiej jest zupełnie gdzie indziej.
Ja zaś chciałem powiedzieć o tym, o czym nasi słuchacze nie słyszeli, bo kontynuowaliśmy tę rozmowę tydzień temu już po 10:00 poza studiem. To znaczy, jaki jest scenariusz na ten układ pomiędzy Platformą a Nowoczesną na najbliższe miesiące? Ja myślę, że Ryszard Petru uzyska tę pozycję lidera opozycji, o której mówił przed chwilą Tomek, tylko do czasu zakończenia wewnętrznych wyborów w Platformie. Jeśli wygrałby te wybory Grzegorz Noumerski i Schetyna, to zaraz po tym nastąpi bardzo poważny atak Platformy na Nowoczesną, zmierzający do pokawałkowania jej, wyciągnięcia posłów, rozepchnięcia się na scenie i pozostania tą główną opozycją przez najbliższe 4 lata przez Platformę.
No ale czy magia przyciągania Platformy się przez to zwiększy?
Ale to nie stanie się poprzez ideowe deklaracje. To stanie się nam, według mnie, na płaszczyźnie jakichś zakulisowych rozmów i przeciągania posłów, podkupywania obietnicy. Dlatego, że potencjał przeżycia Nowoczesnej w opozycji przez 3 lata jest według mnie mniejszy niż Platformy. Nie mają struktur, nie mają zaplecza w samorządach, a z drugiej strony mają wyborców i elektorat, który raczej liczył na tym, że dzięki Nowoczesnej ona będzie rządzić teraz, współrządzić.
To jest pewien przykład z drugiej strony barykady politycznej, bo to jest zbliżona sytuacja do tego procesu, który obserwowaliśmy z PiS-em i na przykład Solidarną Polską. Tyle, że różnica jest chyba zasadnicza w postaci lidera, który pozostał po tej drugiej stronie barykady. Tam pozostał Jarosław Kaczyński i był takim, nawet jeżeli musiał się schować w trakcie kampanii wyborczej, to jednak był ogniwem spajającym. Tutaj już nie ma Donalda Tuska, a myślę, że ani Siemoniak, ani Schetyna nie będą w stanie na tyle mocno oddziaływać w sensie liderowania tej formacji, żeby ten scenariusz, o którym mówi Janek, mógł się spełnić.
Zastanawiam się, czy Ryszard Petru jest jakimś takim Donaldem Tuskiem, czyli politykiem, który może z takiego miłego chłopca wyrosnąć.
Nie wiem, czy nie prędzej.
To znaczy, mi się wydaje, że ta zmiana pokoleniowa, która już była sygnalizowana gdzieś od początków mijającego właśnie roku, chyba może się ziścić właśnie w Ryszardzie Petru, który może stać się tym kimś, kogo dzisiaj Platforma nie ma. To znaczy, to
młodym
jest...
Młodym
liderem i też takim bardzo wyrazistym i nie mającym, bym powiedział, jakiś...
Ośmiorniczek w kącikach ust.
No właśnie. To znaczy, on też jest prawdopodobnie bogaty. No to...
Ale nie nagrany jeszcze.
No nie nagrany, no bo nie, no na razie nie chodził na coś takiego, ale wydaje mi się, że coraz bardziej może być taka sytuacja, że mężem opatrznościowym nie będzie ani pan Siemoniak, ani pan Schetyna, a Petru dla Platformy.
Myślę, że za chwilę wracamy do tego, kto rządzi. Myślę, porozmawiamy też o prezydencie i o Prawie i Sprawiedliwości. Wojciech Suleciński, słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk, dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski i Tomasz Siliwończyk. No to w takim razie wróćmy do tych, którzy rządzą. Prezydent wraca z Chin. Kolejny sukces polskiej misji w Chinach, mówię kolejny, dlatego że pamiętam taką misję w wykonaniu też prezydenta Komorowskiego i jakby to powiedzieć, od tego czasu niewiele się stało. Nie dlatego, żeby być sceptycznym wobec akurat prezydenta Dudy, ale to nie jest proste. Czy co pewien czas wszyscy jeżdżą do Chin, wszyscy ogłaszają przełom, ale tak naprawdę handlowanie z Chinami to nie jest taki prosty proces.
Proporcje też są ważne i mi się wydaje, że oczywiście w jakim sensie była wschodnia Europa jest taką bramą do Europy, bym powiedział, zamożnej. Stąd też Chiny tam nie mogąc wielu rzeczy instalować, mogą wchodzić właśnie przez kraje typu Polska. My mamy jakieś tam doświadczenia, czy Polbrok i tak dalej, wspólne jakieś jeszcze z czasów PRL-u, bym powiedział, kontakty, ale to nigdy nie miało takiego, bym powiedział, znaczącego z punktu widzenia Chin jakby ważnego czy istotnego znaczenia. I stąd też, jak sądzę, ciągle te podchody do Chin są takie troszkę, bym powiedział, w warstwie symbolicznej, okej? Natomiast w tej praktyce później gospodarczej, no to różnie wygląda.
Bo ja odnoszę takie wrażenie, że my jesteśmy takim dziwnym krajem, dlatego że bardzo wiele krajów europejskich tak naprawdę wysyła do Chin technologię, a w zamian za to dostaje pieniądze. Pieniądze wcale nie aż tak prosto, bo to nie tylko jest kwestia płatności, ale to jest w postaci wielkich inwestycji różnego rodzaju, które oczywiście często są inwestycjami dla tych firm na terenie Chin, ale tak naprawdę oznaczają po prostu otwarcie bardzo dużego rynku i zarabianie na swoim znaku firmowym, co oczywiście w Chinach nie jest takie proste, bo oni już teraz zaczynają mieć swoje znaki firmowe. Tymczasem my nie jesteśmy też krajem afrykańskim, do którego Chińczycy przyjeżdżają i z pieniędzmi, i ze swoimi robotnikami, żeby budować im drogi. My jesteśmy takim krajem, który by chciał... Właśnie teraz nie wiem czego.
Partnerstwo. Odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego między Polską a Chinami nie jest tak łatwo. My jesteśmy mało kompatybilni z Chinami. Nie jesteśmy ani bantustanem afrykańskim, ani zamożną Ameryką na przykład. Technologicznie zaawansowaną Ameryką. Dlatego te stosunki tak kuleją. Przewrotnie powiem, to dobrze. Bo to daje Polsce cały czas... I tutaj o tym, co powiedział przed chwilą pan doktor. W tej sferze symbolicznej. Moralne prawo jeszcze cały czas do krytykowania Chin za łamanie praw człowieka oraz za to, że jest to przedziwny kraj z bardzo rozwiniętą gospodarką rynkową.
I partią komunistyczną.
I monopartią na czele. Nie? Czyli niedemokratyczne władze i bardzo demokratyczna gospodarka.
To, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce lustrować Chin i nie chce im jakby powiedzieć, wypominać ich komunistycznej teraźniejszości, to wydaje mi się dość charakterystyczne.
No bo to jest potencjał, który cały czas kusi. Potencjał współpracy gospodarczej z Chinami. Zresztą on gdzieś jest tam kąsany, bo mamy przypadki chociażby tu na Pomorzu. Zdaje się, w Przodkowie jest firma, jeśli dobrze pamiętam, zajmująca się kamieniarstwem, która handluje z Chinami. A pewnie, że mogło być tego więcej i ja bym chętnie tą możliwość narzekania na kiełkujący tam komunizm jeszcze cały czas, czy wegetujący komunizm zaprzedał i chętnie handlował.
Handel z Chinami oparty na najbardziej nieformalnej i rozszerzonej sieci gospodarczej w Polsce, czyli polscy złomiarze pracowali na rzecz rynku chińskiego przez ostatnie 25 lat, dlatego że ci wszyscy panowie, którzy chodzą po podwórkach z tymi wózeczkami i pchają tam jakąś starą kuchenkę, no to ta kuchenka prędzej czy później ale trafi na chiński złomowiec i do chińskiej huty.
No ale też po reformach Deng Xiaopinga, tam jeszcze z przełomu lat 70. i 80., to już jest inny komunizm, tak? W sensie formalnym, gdybyśmy popatrzyli, ilu jest miliarderów chińskich wywodzących się z KPH, to byśmy też byli mocno zdziwieni. To już jest całkiem inny. Chiny, ten nadzór jest taki trochę ideologicznie tam, nie wiem, trzymający jeszcze w ryzach, ale można by powiedzieć, bogaćcie się, jest takie ogólne hasło w Chinach, tylko
ten Hongkong się rozlewa.
Dajcie nam sprawować władzę ogólnie.
No tak, ale co pewien czas jednak po pierwsze przestępcy prawdziwi, a potem ci przestępcy nieprawdziwi trafiają na jakiś stadion i są publicznie rozstrzeliwywani jak za dawnych czasów. Pod tym względem Chiny bardzo się nie zmieniły, ale no to nie, już jakby nie. Zupełnie inna sprawa.
No stąd też ta to sfera praw
człowieka. Chcę spytać was, to jeśli Chiny tak, pewnie jakoś są szansą. No to co w takim razie w drugą stronę? Przypomnę, że minister Waszczykowski odbył taką krótką, roboczą wizytę w Niemczech. Prasa niemiecka o Polsce pisze bardzo różnie. Odnoszę takie wrażenie, niektórzy dają nam szansę, a niektórzy mówią, zwycięstwo populistów oznacza, że straciliśmy sojusznika.
Uff, niemiecka prasa dała nam szansę.
To nie jest takie znowu bez znaczenia, bo odnoszę takie wrażenie, że...
Ja uważam, że mamy kompleks, ciągły kompleks tego, jak nas widzą na Zachodzie, a jak się przejrzy te relacje prasowe, to okazuje się, że są pisane na przykład przez korespondentów w Polsce, no. A źródłem informacji dla nich zwykle są ludzie zbliżeni do Platformy Obywatelskiej. Nie przejmujmy się w ogóle tym, jak nas widzi niemiecka prasa.
Choć mnie interesuje jedna rzecz, dlatego że pewne decyzje na temat tej nowej Europy są właśnie w tej chwili podejmowane. I teraz pytanie, czy one są podejmowane z nami, czy bez nas, bo dla mnie to jest jakieś znaczenie. Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że po wydarzeniach tych terrorystycznych ten taki sztab wewnętrzny Platformy Unii Europejskiej postanawia dokonać jednak jakiejś reformy, jeśli chodzi o Unię Europejską i to już nie tylko jest Schengen, to jest cała masa innych konstrukcji i to się jakoś kształtuje. I jak ostatnio słuchałem różnych wystąpień polityków europejskich, to się zaczyna układać w jedną całość.
Tak, bo to nie są tylko wypowiedzi korespondentów z Polski, bo wypowiedź o bełkocie, tak, płynącym z Polski, to no, bynajmniej nie jest to autorstwo korespondenta którekolwiek z gazet niemieckich. I te wypowiedzi, i takie poczucie, i taka świadomość na temat tego, co dzieje się w Polsce wśród liderów europejskich i liderów europejskich krajów, już nie jest taka bez znaczenia, moim zdaniem.
No tak, ale dajemy im troszkę jakby powód Niemcom, wyrzucając flagę unijną gdzieś tam, czy chowając ją do przedpokoju.
Angela Merkel występuje na tle niemieckiej flagi, a nie
unijnej. Zgoda, ale to też był... Znaczy, Niemcy są prawie od samego początku w tej Unii, no, także się trochę oswoili. Natomiast u nas jest to ciągle jakieś nowum, no, to jest 10 lat i też, jak sądzę, swego rodzaju wdzięczność za przyspieszenie wielu elementów takich, bym powiedział, takiej czystej, czysto rozwojowych, infrastrukturalnych, zawdzięczamy Unii. I to jest taki gest, który akurat chyba, jak sądzę, co zresztą wczoraj też Kwaśniewski mówił, no tak trochę no, wygląda nieszczególnie, czy nieciekawie. I zresztą też widać tam chyba bodajże Tagesspiegel albo Allgemeine Zeitung pokazało taki rysunek, że się zabudowujemy, wyrzucając flagę unijną na zewnątrz i wywieszając swoją. No, w gruncie rzeczy, jak sądzę, no coś takiego jest i chyba Waszczykowski też po to jechał do Berlina, żeby uspokoić, że te relacje są cały czas super, bardzo dobre i nic się w tym jakby aspekcie nie zmienia. Natomiast no ten styl jest trochę...
Choć ja się właściwie przede wszystkim boję tego, że te decyzje zostaną podjęte bez nas i one na przykład będą oznaczały, że jesteśmy poza tym nowym Schengen. Gdy tymczasem to Niemcy powinny być, przepraszam, ale naszym głównym sojusznikiem w tej sprawie, dlatego że nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do działania polskich służb celnych. Polska jako ten kraj lojalny wobec Schengen właściwie od dawna uszczelniła granicę wschodnią.
Mamy najdłuższą.
Prawda? I w dodatku odnoszę takie wrażenie, my razem z Niemcami wspólnie jesteśmy głównymi beneficjentami otwarcia tej naszej granicy zachodniej. Więc teraz pytanie, czy oni będą też to tak rozumieli?
Wiem, że do głosu zgłaszał się Tomek tu.
Znaczy nie, ja tylko do tej flagi, bo jeśli można, no bo mam takie poczucie, że jednak Angela Merkel chyba może sobie bardziej pozwolić na to, żeby stać na tle niemieckiej flagi. I oni są po prostu bezpieczniejsi. Oni są bezpieczniejsi w sensie gospodarczym, oni są bezpieczniejsi w sensie militarnym, w kontekście no niepewnej jednak sytuacji na świecie. Może to jest tak, że to właśnie na nowych członkach Unii Europejskiej, na między innymi na Polsce powinna teraz, powinien spoczywać ciężar niesienia tej idei Europy, która przez 70 lat broni nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami związanymi z wojną. Może to jest tak, że to my powinniśmy teraz przejąć i być może europejska flaga za Beatą Szydło jest bardziej wskazana niż za Angelą Merkel.
Ja takie widzę piękne zdjęcie, które pokazuje ministra Waszczykowskiego razem z ministrem Steinmeierem, gdzie za ich plecami są trzy flagi i odnoszę takie wrażenie, że to dość dobrze pokazuje jednak, jakby to powiedzieć, puentę tego sporu o flagi. Jest polska, jest niemiecka i jest unijna.
No więc to kilka spraw. Wielokrotnie natrząsaliśmy się, podkpiwaliśmy z tak zwanego króla Europy, Donalda Tuska. Ale tym razem mówię absolutnie serio. To rolą Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europy jest niedopuszczenie do sytuacji, w której likwiduje się stare Schengen i zamienia go w mini Schengen bez Polski. I uważam, że rola Donalda Tuska będzie tutaj papierkiem lakmusowym tego, na ile możemy liczyć na Polaka na czele instytucji europejskich, który w takich sprawach potrafi zadbać o polskie sprawy, nie mówiąc wcale, że robię to dlatego, że jestem Polakiem. Tylko tak, jak powiedział Tomek i Wojtek, dlatego, że te instytucje trzeba utrzymać, a Polska jest najlepszym przykładem, że zawsze wypełniała wszystkie oczekiwania, jakie Schengen wobec tej wspólnoty miało.
To jest nie jest bez znaczenia, do drugiego punktu przecież nie jest bez znaczenia to, na ile ten Polak, o którym wspominasz, będzie miał wsparcie z Warszawy z tego w tym dziele.
Myślę, że nie z Niemcami o tym rozmawiajmy. To mini Schengen to też jest Francja, to też są kraje Beneluxu. Być może tam powinniśmy szukać sojuszników. Sprawa druga. Oburzenie niemieckiej prasy i taka niechęć do Polski całkowicie jest dla mnie zrozumiała, ponieważ ten rząd, w przeciwieństwie do poprzedniego, będzie stawiał bardzo wyraźnie dwa poważne problemy, których poprzedni rząd nie stawiał. Obecność baz NATO w Polsce i tutaj to, co powiedział Tomek, Niemcy czują się bardziej bezpiecznie niż Polska. Będą czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie, jeśli zgodzą się na to, żeby w Polsce były bazy bufor. NATO. Będzie bufor, proszę. I sprawa druga nitka gazociągu północnego, czyli tak zwany Nord Stream 2. Niemcy mogą mieć z powodu akcji Polski w Unii Europejskiej przeciwko tej drugiej nitce bardzo poważne problemy. Stąd ja nie dziwię się w ogóle temu, że Niemcom się ten rząd nie podoba. No bo to nie jest rząd proniemiecki, to jest rząd propolski. No.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że te nasze zabiegi związane z obecnością NATO, a właściwie wypowiedzeniem ewentualnie przez NATO, czy też podważeniem tego porozumienia NATO Rosja z 1997 roku, który gwarantował nieprzesuwanie wielkich jednostek wojskowych na wschód. Odnoszę takie wrażenie, że im bardziej jest tematem publicznym, tym gorzej. Czyli to, że to nowe polskie stanowisko natychmiast spotkało się z komentarzami MSZ-u Federacji Rosyjskiej, wydaje mi się błędem. Znaczy mówiąc najkrócej, do momentu, kiedy nie pojawią się w Polsce zwarte oddziały NATO, odnoszę wrażenie, że im mniej się o tym mówi, tym lepiej.
Taka wiara i takie wyobrażenie, że uda się tu nie tylko przesunąć szpicę NATO, ale stworzyć pod Warszawą nowe Rammstein, a Rosjanie zorientują się w ostatnim momencie, jak już będzie asfalt na lotnisku wylany. Ojeju, tutaj są oddziały NATO.
Takie byłoby moje marzenie, mówiąc szczerze.
Nie da się tego zrobić po cichu. Tę politykę będzie trzeba prowadzić przy otwartej kurtynie, szczyt NATO.
Ale odnoszę takie wrażenie, że nikt nie przymusi zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Niemiec do tego, żeby te wojska do Polski przysłały, mówiąc najkrócej, bo o tym raczej myślę.
Nie, to też widać, bo jakby to trochę tak mówimy, nie wskazując...
Oni muszą chcieć mieć swój interes.
Nie wskazując, po co te oddziały tu mają być, tak szczerze mówiąc. I od razu się jawi Rosja, tak? Jako ewentualny, nie wiem, agresor w cudzysłowie, czy ktoś, kto nam może zagrozić. Dzisiaj widzimy, że prezydent Hollande rozmawia z Putinem. Całkiem inne kwestie są ważne i mi się wydaje, że znowu już te nasze marzenia o bazach gdzieś tam utkną, tak trochę jak tarcza antyrakietowa gdzieś. Wybory są w Stanach Zjednoczonych. Wszystko się zmieni.
Tak? Ale na Ukrainie rusza kolejna ofensywa. Rosyjska.
Przed zimą się trzeba rozgrzać, podejrzewam. Taki ogólny chyba kontekst jest, bo trochę zaskorupieli na tych...
Choć myśmy i tak mieli trochę szczęścia, dlatego że formalny sojusz, który wisiał w powietrzu pomiędzy Francją a Rosją, no chyba jednak w związku z
zestrzeleniem
samolotu przez Turcję nie został jeszcze zawarty, choć wydaje mi się, że rzeczywiście w tej chwili znacznie więcej przybliża kraje NATO, a przede wszystkim europejskie kraje NATO do Rosji niż do podzielania polskiego stanowiska, że na Ukrainie jest ten papierek lakmusowy prawdziwej rosyjskiej polityki.
Biorę za dobrą monetę chyba deklarację Johna Kerry'ego sprzed kilku dni, że te dwie sprawy są rozłączne. To znaczy kwestia współpracy NATO czy ogólnie całego Zachodu z Rosją w Syrii to jest jedna kwestia, a drugą oddzielną sprawą jest Ukraina.
Ale... Znaczy, choć pytanie, głównie chodzi mi o to, że Turcja złożyła deklarację, że chce kooperować jednak.
Że gdyby wiedziała, że to jest rosyjski samolot, to by do niego nie strzelała.
No ogólnie tam zresztą są trochę problemy, jak głęboko wleciał, czy w ogóle i tak dalej, ale...
Czy wleciał.
Problemem jest to, że Rosja użyła starego arsenału, czyli od razu prawie nałożyła embargo na handel z Turcją, na kontrakty i tak dalej.
No przede wszystkim decydujące jest to, kto będzie budował rosyjskie stadiony na Mistrzostwa Świata.
Otóż to.
No ale pamiętajcie, że w skali retorsji, które mogła zaproponować Rosja, czy zastawić Rosję, to mogło być dużo gorzej. To jest akurat ta wersja, którą wieszczyli nam to najwięksi optymiści.
No, ale ja powiem w ten sposób, jako specjalistą spraw wojskowych powiedziałbym, że teraz nie jestem pewien, kto konflikt by taki wygrał, czyli czy Turcja, czy Rosja. Znaczy, no, różnice militarne nie są już takie.
Byłby to konflikt na linii Rosja-Turcja tylko i wyłącznie.
Właśnie, znaczy, poza tym cały czas odnoszę takie wrażenie, że Turcja jest rzeczywiście prawdziwym, realnym, regionalnym mocarstwem, gdy tymczasem to, czy Rosja wciąż jest wielkim mocarstwem, to cały czas jakby to powiedzieć, próbuje nam to dopiero udowodnić.
Tak, a czy to jest tak, że nie macie wrażenia, że Rosjanie zostali trochę zaskoczeni tym, że zastrzelono im samolot?
No tak.
No tym bardziej, zaskoczeni, absolutnie. Turcja uchodziła za...
To jest zawsze ten moment zaskoczenia.
Ale nie, zaskoczeni w takim znaczeniu, że kiedy podejmuje się jakąś akcję zbrojną, zawsze liczy się, czy kalkuluje się możliwe ofiary.
Ale, no Turcja jest
Rosja zrobiła prawie wszystko, żeby Izrael, a nie Stany Zjednoczone nie zestrzeliły ich samolotów. Tak. Tymczasem nie zrobiła wszystkiego, żeby nie zestrzelili tych samolotów Turcy.
Zauważcie, że Rosja trochę się sama przyzwyczaiła i przyzwyczaiła świat do tego, że to przeciąganie struny w postaci tam wlatywania w przestrzeń NATO, co się nad Bałtykiem działo, takiego pokazywania się samolotów bardzo blisko patroli natowskich. Mijanka z amerykańskim samolotem, jakieś rosyjskie samoloty nad kanałem La Manche, że to jest taka rzecz, którą Zachód zawsze, czy NATO zawsze łyknie. I tu nagle, jak mówi młodzieżówka, ząk, i zostaje zestrzelony...
Stały fragment gry.
Ale że to jest bezkarne, że nic się nie stanie. No i w tym znaczeniu Rosjanie zostaje zaskoczeni.
Wie, że jednak ta cienka czerwona linia cały czas gdzieś tam jest. Jeszcze.
Ale ona została przekroczona de facto.
Natomiast Turcy, można by powiedzieć, zareagowali chyba dosyć nieoczekiwanie jak na Rosjan.
Znaczy, tak? Do tej pory zastanawiam się, jak jest tak naprawdę, jak wygląda to prawdziwe stanowisko Erdogana, który jest politykiem z całą pewnością mniej więcej tej samej miary, co Władimir Putin, czyli politykiem, który ma wizję rządzenia Turcją nie tylko przez jedną kadencję, mówiąc najbardziej umownie, i jest politykiem, który dość śmiało zakreśla miejsce Turcji w świecie. Wydaje mi się, że ciekawe jest to, jaka kalkulacja za tym stała. Przypomnę, że Turcja jest świeżo po wyborach, w których partia Erdogana umocniła się i odzyskała wpływ na sprawy krajowe, wyłączny właściwie wpływ na sprawy krajowe, i jakby to być w toku wojny, którą toczy właściwie wewnątrz swojego kraju z Kurdami i na zewnątrz tego swojego kraju, i w bardzo niejasnych relacjach na temat tego, co dzieje się w Syrii i w Iraku, bo z jednej strony jest zwolennikiem pewnych rozwiązań, które destabilizują te kraje, ale także ma bardzo wyraźną wizję, że nie chce, aby niektóre z ugrupowań opozycyjnych te władze w tych krajach odzyskały. Także znacznie bardziej jasno zakreślić tę politykę turecką niż jakiegokolwiek innego kraju w świecie, ale cele są niejasne.
Mocarstwem regionalnym, a nawet chyba ponadregionalnym. Także widzimy, że Turcja też jako członek NATO, tak, jest jedynym w regionie partnerem jednak tego świata zachodniego.
No właśnie, zobaczymy wszystko, jak to się potoczy. Jeśli już mówimy o Bigosie.
To... Byłem ciekawy.
No właśnie, to jak mówimy o Bigosie, to teraz czy uważacie, że w Polsce kłody spadają pod nogi wszystkich, którzy chcą rozbudowywać polskie nowoczesne technologie? Nasz podbój kosmosu został zagrożony przez policję i prokuraturę, która powiedziała, że ci, którzy strzelają rakiety, trafią do tiurmy, jeśli się okaże, że strzelali rakiety w złej wierze. Czyli hasło Bigos, czyli coś żółtego na moim polu, jak to powiedział facet, który to znalazł.
To cykające.
To chyba było, nie wiem, najbardziej nieoczekiwane, czy największe zaskoczenie wywołało wśród tak zwanej ludności tubylczej. No. Jak sądzę, odpowiednie agendy naszego kraju wiedzą, że tego typu przedsięwzięcia funkcjonują, że trzeba to wystrzeliwać, badać, jak to leci i tak dalej. Natomiast jak to chyba często u nas, no nie wiem, zboczenie o 2 kilometry, tak, od miejsca, w którym to powinno spaść, spowodowało, no taki, bym powiedział, dosyć nieoczekiwane zadziwienie. Co to takiego? No podejrzewam, że też w atmosferze takiego lekkiego napięcia sądzono, że to już pierwszy ostrzał, czy jakiś taki, bym powiedział, element się pojawił. No i ludność zareagowała, bym powiedział,
choć
że strach.
Ale walczyliśmy o agencję.
Ja mam wrażenie, że ludność zareagowała spokojnie tam poza panem Wojtkiem, którego miałem okazję poznać, który mam wrażenie, że niejedno już w życiu widział i niezależnie od tego, czy to naprawdę się działo, czy się nie działo, dowidział. No tam była emocja związana z koniecznością ewakuacji tej jednej przesympatycznej rodziny z domu, natomiast...
I zamknięcia linii kolejowej.
No dlatego chcę powiedzieć, że sposób działania służb. To było wrażenie, 2-godzinne zawknięcie linii, saperzy, straż pożarna, żadna policja, teren zawinięty. Bardzo dobrze, ale jeśli gdzieś było jakieś poruszenie, nawet jeśli to jest poruszenie pozytywne, to ono było raczej po stronie służb, bo pan Wojciech pozostał według mnie niewzruszony, gest wykonany, związany z dzwonieniem po policję.
Oglądałem kilka lat temu taki amerykański film, który opowiada historię prawdziwą jednego z twórców programu promów kosmicznych, który w latach 50. był takim chłopcem z małego, górniczego miasteczka w Pensylwanii, gdzie zamykali jedyną kopalnię, która była żywicielem wszystkich tamtejszych rodzin i który razem ze swoimi kolegami z liceum zaczął budować rakiety. A potykali na bardzo podobne trudności, między innymi zostali oskarżeni o podpalenie lasu i trafili też do więzienia, więc jeśli chodzi o twórców programu kosmicznego, to początki zawsze są trudne. Tutaj moja nadzieja związana z tymi, którzy tę żółtą rakietę pod dźwięczną nazwą Bigos wysłali na polskie niebo, a potem do ogródka pana Wojtka, to muszę powiedzieć, że ten wzruszający film mam gdzieś przed oczami i myślę, że wszystkim polskim twórcom polskiej drogi w kosmos życzę podobnych sukcesów.
No ale skończył się happy endem. Tak, pionierzy zawsze trochę pod górę.
Dwie osoby są zatrzymane.
No nie wiem, tobie co 6 miesięcy tak? do 8 lat więzienia tak? za spowodowanie zagrożenia życia lub śmierci. No słuchajcie, no spada...
Myślna katastrofa. Tak,
spada na ziemię walec wypełniony paliwem kosmicznym, więc to nie jest przyjemna okoliczność. Okazuje się, że w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, tych tarć Rosja, Turcja, być może jakaś taka mała, prywatna tarcza antyrakietowa, jeśli nie nad całą Europą Wschodnią, to nad Mrzezinem na pewno by się przydał.
Choć z drugiej strony wydaje mi się, że przy okazji być może nie marzę o tym, żeby polski Sejm zajmował się wszystkim, co się dzieje w naszym kraju, bo czasami dzieje się to ze skutkami negatywnymi, ale wydaje mi się, że uporządkowanie tego, co dzieje się na polskim niebie, być może by się kiedyś przydało.
W kontekście dronów na przykład.
Historie dronowe, które się ostatnio w Polsce dość często zdarzają. Wszyscy doceniamy zdjęcia, które dzięki temu nasze telewizje mogą emitować, ale z całą pewnością jakieś jasne przepisy w tym względzie
to
by
prawda,
nam się przydały.
Bo tu się dowiedzieliśmy, że jest jakieś takie dzikie startowisko. Dzika rampa startowa, z której wszyscy miłośnicy mniejszych lub większych rakiet gdzieś tam nad morzem wystrzeliwują swoje... No,
powiem wam, że miałem okazję...
prawda? Pod Gdynią.
Tak. Miałem okazję być ostatnio w jednym z gdańskich hipermarketów i trafiłem na półkę. Znaczy półkę to jest mało powiedziane, na jakiś dział z dronami,
typów.
Więc tych typów jeśli nie kilkadziesiąt.
Kamerami,
mam wrażenie, że jeśli choćby do tego sklepu każdy klient kupił jeden z modeli, które są oferowane w sprzedaży, wyszedł na parking i wypuścił to w powietrze, no to mielibyśmy korek, ale na niebie, w przestrzeni powietrznej.
Da, Marsjanie lądują.
Szerszenie.
No ale Bigos w każdym razie był w powietrzu, potem na ziemi. no i mieliśmy te wszystkie
kłopoty.
Jak Bigos
ląduje, to wiadomo, że
życzymy twórcom Bigosa, żeby wyszli na wolność i żeby przyczynili się do rozwoju polskiego programu kosmicznego i tego, żeby rzeczywiście Bigos 1, 2, 3 i 4, a nawet 5, tutaj przypomnę los Saturna, doprowadził nas do tego, żeby Polacy znaleźli się na Księżycu. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszczowski.
Dobrego weekendu.
Bardzo dziękujemy.